Rozdział 7. Układ z kosmosem. Niekiedy potrzeba głębokiej i rozległej wiedzy o wszechświecie, żeby móc odpowiedzieć na trywialne pytania. Kiedy chodziłem do szkoły na lekcji chemii, zapytałem nauczyciela, skąd się wzięły pierwiastki układu okresowego. On na to, że ze skorupy ziemskiej. W jednym się z nim zgodzę. Na pewno stamtąd biorą je producenci chemii. Ale jak zdobyła je skorupa ziemska? Odpowiedź musi być astronomiczna. Czy jednak, żeby jej udzielić, trzeba wiedzieć, jaki był początek i rozwój wszechświata? Otóż trzeba. Jedynie trzy występujące w naturze pierwiastki wyprodukował wielki wybuch. Pozostałe uformowały się w bardzo gorących sercach gwiazd i ich wybuchowych resztkach, przez co mogły się w nie wzbogacić kolejne pokolenia układów gwiezdnych, tworząc planety i w wypadku naszej ludzi. Dla wielu osób układ okresowy pierwiastków chemicznych jest zapomnianym dziwactwem, tabelą z polami wypełnionymi tajemnymi, niezrozumiałymi literami, którą po raz ostatni widzieli na ścianie licealnej pracowni chemicznej. A przecież tabela ta, stanowiąca reguły porządkujące chemiczne własności wszystkich poznanych i nieodkrytych jeszcze pierwiastków we wszechświecie, powinna być symbolem kultury. Świadectwem nauki jako międzynarodowego przedsięwzięcia ludzkości realizowanego przez nią w laboratoriach, akceleratorach cząstek i na rubieżach dostępnego dlań kosmosu. Mimo to co pewien czas nawet naukowcy łapią się na myśleniu o układzie okresowym jako o zoo zamieszkiwanym przez najróżniejsze postaci rodem z kreskówek wytwórni Warner Bros. Bo trudno pomieścić w głowie, że sód to trujący reaktywny metal, który da się kroić nożem do masła, a czysty chlor to śmierdzący zabójczy gaz. Ale że kiedy złączy się je w chlorek sodu, utworzą nieszkodliwy, biologicznie niezbędny związek znany szerzej jako sól kuchenna. A co dopiero wodór i tlen? Jeden to wybuchowy gaz, podczas gdy drugi jest motorem napędowym gwałtownego spalania. Tymczasem połączone tworzą ciekłą wodę, która gasi płomienie. W takich chemicznych gawędach pojawiają się pierwiastki istotne dla kosmosu, co pozwala mi pokazać układ okresowy widziany przez szkiełko okiem astrofizyka. Z jądrem, którym jest po prostu jeden proton, wodór jest najlżejszym i najprostszym pierwiastkiem wytworzonym w całości podczas Wielkiego Wybuchu. Pośród 94 występujących w naturze pierwiastków, to on stanowi więcej niż 2/3 atomów ludzkiego ciała i ponad 90% wszystkich atomów w kosmosie, we wszelkich skalach wielkości, od Układu Słonecznego począwszy. W jądrze masywnego Jowisza na wodór działa tak duże ciśnienie, że zachowuje się tam bardziej jak przewodzący metal niż gaz, wytwarzając najsilniejsze w naszej okolicy planetarne pole magnetyczne. Angielski chemik Henry Cavendish odkrył wodór w 1766 roku w trakcie doświadczeń z H2O. Greckie hydrogono, z którego pochodzi łacińska i angielska nazwa wodoru, oznacza tworzącego wodę. Choć astrofizykom znany jest przede wszystkim jako pierwszy naukowiec, który obliczył masę Ziemi, zmierzywszy dokładną wartość stałej grawitacyjnej ze słynnego równania będącego zapisem prawa powszechnego ciążenia Newtona. Codziennie w każdej sekundzie 4,5 miliarda ton szybko poruszających się jąder wodoru zamienia się w energię w wyniku zderzeń produkujących hel w rozgrzanym do 15 milionów stopni jądrze słonecznym. Hel jest powszechnie znany jako ogólnodostępny, rozrzedzony gaz, który nabrany w płucach chwilowo zwiększa częstotliwość drgań w tchawicy i krtani, co powoduje, że brzmi się jak myszka Miki. Jest to drugi najprostszy i drugi najpowszechniejszy występujący pierwiastek we wszechświecie. Mimo że pod względem ilości dalece przegrywa z wodorem, jest go 4 razy tyle, co wszystkich pozostałych pierwiastków razem wziętych. Jednym z filarów kosmologii Wielkiego Wybuchu jest przewidywanie mówiące, że co najmniej 10% atomów w każdym rejonie kosmosu to hel. W takich proporcjach wyprodukowany w pierwotnej, buzującej kuli ognia, jaką był nasz wszechświat w chwili narodzin. ponieważ fuzja termojądrowa wodoru wewnątrz gwiazd wytwarza hel, w niektórych obszarach kosmosu mogło się go nazbierać więcej niż te przydziałowe 10%, ale zgodnie z przewidywaniami nie znaleziono dotąd rejonu galaktyki, w którym byłoby go mniej. Jakieś 30 lat przed jego odkryciem i wyizolowaniem na Ziemi, astronomowie wykryli hel w widmie korony słonecznej podczas całkowitego zaćmienia w 1868 roku. Jak już mówiłem, nazwa helu pochodzi nomen omen od Heliosa, greckiego boga słońca. Hel, którego wypór w powietrzu to 92% wyporu działającego na wodór, pozbawiony przy tym jego wybuchowości, to najlepszy gaz do nadmuchiwania wielkich balonowych postaci na nowojorską paradę z okazji Święta Dziękczynienia. To właśnie dlatego jej organizator, sieć domów towarowych Macy's, zajmuje w Stanach Zjednoczonych drugie miejsce po armii w zużyciu tego pierwiastka. Trzecim najprostszym pierwiastkiem na świecie mającym w jądrze 3 protony jest lit. Podobnie jak wodór i hel, lit wytworzony został podczas wielkiego wybuchu. Ale w przeciwieństwie do helu, który może być produkowany w jądrach gwiazd, ulega zniszczeniu w każdej znanej reakcji jądrowej. Kolejne przewidywanie kosmologii wielkiego wybuchu mówi, że w dowolnym rejonie wszechświata lit powinien stanowić nie więcej niż 1% atomów. Nikt jeszcze nie odkrył galaktyki, w której ilość litu przekraczałaby tę górną granicę ustaloną przez wielki wybuch. Połączenie górnego ograniczenia na lit i dolnego na hel to bardzo wymagające widełki, przy pomocy których możemy testować kosmologiczną teorię wielkiego wybuchu. Węgiel można znaleźć w większej liczbie rodzajów cząsteczek niż wynosi liczba wszystkich pozostałych typów cząsteczek razem wziętych. Wziąwszy pod uwagę obfitość występowania węgla w kosmosie, produkowanego w jądrach gwiazd, wyrzucanego na ich powierzchnię i w wielkich ilościach rozsiewanego po galaktyce, nie istnieje lepszy pierwiastek, na którym dałoby się oprzeć chemię życia i jego różnorodność. Tlen, nieznacznie wyprzedzający węgiel w rankingu ilości, również jest powszechnie wytwarzany w gwiazdach i uwalniany w postaci resztek po ich wybuchu. Zarówno tlen, jak i węgiel są głównymi składnikami życia takiego, jakim je znamy. A co z życiem, którego nie znamy? Co z organizmami żywymi opartymi na krzemie? Krzem znajduje się w układzie okresowym pierwiastków bezpośrednio pod węglem, co oznacza, że w zasadzie potrafi tworzyć taki sam asortyment cząsteczek. Koniec końców spodziewamy się wygranej węgla, ponieważ jest go w kosmosie 10-krotnie więcej niż krzemu. Nie powstrzymuje to jednak pisarzy science fiction przed snuciem domysłów, jak też będzie wyglądać pierwsza prawdziwie obca forma życia oparta na krzemie. Ich koncepcje każą egzobiologom mieć się na baczności. Sód, poza tym, że chwilowo pełni rolę substancji aktywnej w soli kuchennej, jest najczęściej spotykanym w Stanach Zjednoczonych gazem jarzeniowym miejskich lamp. Palą się one jaśniej i dłużej niż żarówki, chociaż niedługo mogą zostać wyparte przez LEDy, które przy danej mocy świecą jeszcze jaśniej i są jeszcze tańsze. Najczęściej spotykamy dwa rodzaje lamp sodowych. Wysokociśnieniowe o żółto-białym blasku i nieco rzadsze, niskociśnieniowe, jarzące się na pomarańczowo. Okazuje się przy tym, choć żadne zanieczyszczenie świetlne nie sprzyja uprawianiu astrofizyki, że niskociśnieniowe lampy sodowe są najmniej niepożądane, gdyż związane z nimi zakłócenia dają się łatwo odjąć od danych teleskopowych. W ramach wzorcowej współpracy z astrofizykami z Narodowego Obserwatorium Kitt Peak najbliższe duże miasto, Tucson w Arizonie, zamieniło wszystkie latarnie uliczne na lampy sodowe niskociśnieniowe. Choć glin tworzy niemal 10% skorupy ziemskiej, starożytni o nim nie wiedzieli i niezbyt dobrze znali go również nasi pradziadkowie. Pierwiastek ten został wyizolowany i zidentyfikowany dopiero w 1827 roku, a do powszechnego użytku nie wszedł aż do późnych lat 60. XX wieku, kiedy to puszki cynowe i cynfolia ustąpiły miejsca puszkom aluminiowym i rzecz jasna folii aluminiowej. Założę się, że starszym ludziom, których znasz, ciągle zdarza się nazywać ją cynfolią. Polerowane aluminium stanowi niemal idealną powierzchnię odbijającą światło widzialne i powleczone są nim dzisiaj lustra prawie wszystkich teleskopów. Tytan jest 1,7 raza gęstszy od aluminium, ale już ponad dwukrotnie twardszy. Ten pierwiastek, 9 pod względem częstości występowania w skorupie Ziemi, stał się współcześnie faworytem w wielu zastosowaniach. Tytan, metal lekki i wytrzymały, świetnie sprawdza się na przykład w produkcji elementów wojskowych statków powietrznych czy protez. W większości zakątków kosmosu liczba atomów tlenu przekracza liczbę atomów węgla. Kiedy już każdy węgiel uchwyci się dostępnych atomów tlenu, tworząc tlenek lub dwutlenek węgla, pozostałe wiążą się z innymi pierwiastkami, takimi jak tytan. Widma czerwonych gwiazd poprzecinane są liniami charakterystycznymi dla tlenku tytanu, który nieobcy jest również ziemskim gwiazdom. Gwiezdnym szafirom i rubinom, które promienisty asteryzm zawdzięczają domieszkom dwutlenku tytanu w swojej sieci krystalicznej. Co więcej, pigment białej farby używanej na kopułach obserwatoriów to też dwutlenek tytanu, który tak się składa, świetnie odbija pod czerwoną część widma, co znacznie redukuje ilość słonecznego ciepła nagromadzonego w otaczającym teleskop powietrzu. W nocy przy otwartej kopule temperatura wokół teleskopu gwałtownie zrównuje się z temperaturą nocnego powietrza, dzięki czemu światło gwiazd i innych kosmicznych obiektów widziane jest ostro i wyraźnie. Tytan nie otrzymał nazwy bezpośrednio po jakimś ciele niebieskim. Wywodzi się ona od tytanów z mitologii greckiej, podobnie jak nazwa Tytana, największego księżyca Saturna. Najważniejszym pierwiastkiem we wszechświecie jest pod wieloma względami żelazo. Ciężkie gwiazdy wytwarzają pierwiastki w swoich rdzeniach, przechodząc po kolei przez układ okresowy. Od helu przez węgiel, tlen, azot i tak dalej, aż do żelaza. Z 26 protonami i przynajmniej taką samą liczbą neutronów w jądrze atomowym żelazo wyróżnia się najmniejszą spośród wszystkich pierwiastków całkowitą energią przypadającą na jedną cząstkę składową jądra. Oznacza to coś bardzo prostego. Jądra żelaza pochłaniają energię zarówno kiedy się je rozszczepia, jak i wtedy, gdy łączy się je w syntezie jądrowej. Tymczasem gwiazdy zajmują się wytwarzaniem energii. Zatem gwiazdom o dużej masie, produkującym i gromadzącym w swoich rdzeniach żelazo, śmierć zagląda w oczy. Bez źródła tryskającego energią zapadają się one pod własnym ciężarem, po czym natychmiastowo eksplodują w iście kosmicznym wybuchu supernowej, który przez ponad tydzień potrafi przyćmić blaskiem miliard słońc. Gal, miękki metal, ma tak niską temperaturę topnienia, że jak masło kakaowe upłynnia się pod dotykiem dłoni. Poza tą sztuczką, dobrą do pokazania znajomym, gal nie jest dla astrofizyków specjalnie interesujący. Chyba że mowa o jego chlorku, stosowanym w eksperymentach, w których próbuje się wykrywać nieuchwytne neutrina słoneczne. Olbrzymią, stutonową podziemną kadź wypełnioną ciekłym trójchlorkiem galu monitoruje się, by zarejestrować zderzenia neutrin z jądrami galu, zmieniającymi się wówczas w jądra germanu. Gdy dochodzi do takiego spotkania, emitowany jest błysk światła rentgenowskiego. Rejestrując go, zliczamy każde uderzenie neutrina w jądro. Wieloletnią zagadkę neutrin słonecznych, których wykrywano mniej niż przewidywała teoria, rozwiązano za pomocą takich właśnie teleskopów. Pierwiastek Technet jest radioaktywny pod każdą postacią. Nie dziwi więc fakt, że na Ziemi można go znaleźć jedynie w akceleratorach cząstek, w których wytwarzany jest na żądanie. Tę wyróżniającą go cechę Technet manifestuje swoją nazwą, pochodzącą od greckiego słowa technetos, sztuczny. Z niezrozumiałych do końca powodów występuje on w atmosferach jedynie kilku czerwonych gwiazd. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że okres połowicznego zaniku Technetu wynosi zaledwie 2 miliony lat. A to o wiele, wiele krócej niż wiek i przewidywana długość życia gwiazd, w których go wykryto. Innymi słowy, gwiazda nie mogła się z nim narodzić, bo do teraz nie zostałby po nim ślad. Nie znamy również żadnego mechanizmu odpowiedzialnego za wytwarzanie Technetu w jądrze gwiazdy i równocześnie wydobywanie go na powierzchnię, bo tam się go obserwuje. Doprowadziło to do powstania oryginalnych teorii, co do których nie ma jeszcze w społeczności astrofizyków zgodnej opinii. Wraz z osmem i platyną Iryt plasuje się w trójce najcięższych, najgęstszych pierwiastków w układzie okresowym. 60 decymetrów sześciennych irydu waży tyle, co typowy Buick, dzięki czemu jest on znakomitym materiałem na przyciski do papieru. Wykonane z niego dadzą odpór podmuchom wszystkich znanych wentylatorów biurkowych. Iryd występuje też w największym na świecie dowodzie rzeczowym zabójstwa. Na całym globie jego cienka warstwa spoczywa w osadach geologicznych na słynnej granicy Kreda-Paleogen, KPG, sprzed 65 milionów lat. Niezupełnie przypadkowo odpowiada to okresowi, w którym wymarły wszystkie gatunki lądowe większe od bagażu podręcznego, w tym legendarne dinozaury. Iryd rzadko występuje na powierzchni Ziemi, ale stosunkowo często spotykany jest w 10-kilometrowych asteroidach metalicznych, które w chwili zderzenia z Ziemią wyparowują i rozrzucają swoje atomy po całej planecie. Jakąkolwiek byś więc miał ulubioną teorię dotyczącą sprzątnięcia dinozaurów, przybyła z przestrzeni kosmicznej asteroida zabójca wielkości Mount Everestu powinna znaleźć się na szczycie listy. Nie wiem, jak poczułby się z tym Albert, ale w odpadach pozostałych po pierwszej próbie bomby wodorowej na atolu Enewetak na południu Oceanu Spokojnego 1 listopada 1952 roku odkryto nieznany pierwiastek, który nazwano na jego cześć Einsteinem. Ja bym go pewnie nazwał Armagedonem. Tymczasem 10 pozycji w układzie okresowych otrzymało nazwy od obiektów okrążających Słońce. Fosfor pochodzi od greckiego słowa fosforos, niosący światło, jak w starożytności nazywano planetę Wenus, kiedy pojawiała się o świcie przed wschodem Słońca. Selen pochodzi od Selene, czyli greckiej nazwy Księżyca, ponieważ pierwiastek ten znajdowano w rudach zawsze w towarzystwie telluru, a ten miał już swoją nazwę pochodzącą od Ziemi, z łaciny tellus. 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi odkrył nową planetę na okołosłonecznej orbicie znajdującej się w podejrzanie dużej przerwie pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Trzymając się tradycji nadawania planetom imion rzymskich bogów, nazwał ten obiekt na cześć bogini urodzaju Ceres. Jest to również rdzeń angielskiego słowa cereal, oznaczającego płatki zbożowe. Środowisko naukowe było wtedy tak mocno poruszone sukcesem Piazziego, że pierwszy odkryty od tego czasu pierwiastek na pamiątkę nazwano Cerem. 2 lata później spostrzeżono kolejną planetę krążącą w tej samej przerwie co Ceres. Nadano jej imię rzymskiej bogini mądrości Pallas. I na pamiątkę, zupełnie jak w wypadku Ceru, pierwszy odkryty potem pierwiastek nazwano Palladem. Kilkadziesiąt lat później to imieninowe imprezowanie dobiegło końca. Po odkryciu jeszcze dziesiątków podobnych planet w tejże samej strefie orbitalnej, bliższa analiza wykazała, że są to obiekty nieporównanie mniejsze od najmniejszych znanych planet. W Układzie Słonecznym znaleziono nowy pas nieruchomości zaludniony przez niewielkie pobrużdżone bryły skał i metali. Ceres i Pallas nie są planetami, są asteroidami zamieszkującymi pas planetoid, o którym obecnie wiemy, że zawiera setki tysięcy obiektów, ciut więcej niż liczba pierwiastków w układzie okresowym. Rtęć. Metal płynny i ruchliwy już w temperaturze pokojowej. W języku angielskim Mercury oraz planeta Merkury, najszybsza ze wszystkich w Układzie Słonecznym, otrzymały imię słynącego z chyżości rzymskiego boga posłańca. Thor otrzymał nazwę pochodzącą od Thora, tego muskularnego, władającego piorunami nordyckiego boga, który odpowiada Jowiszowi z mitologii rzymskiej i na Jowisza. Obrazy około biegunowych obszarów Jowisza z teleskopu kosmicznego Hubble'a pokazują rozległe wyładowania elektryczne głęboko w jego wzburzonych warstwach chmur. Wielka szkoda, ale Saturn, moja ulubiona planeta, nie ma nazwanego po sobie pierwiastka, ale Uran, Neptun i Pluton mają sławnych imienników. Pierwiastek Uran zidentyfikowano w 1789 roku i nazwano na cześć planety odkrytej przez Williama Herschela zaledwie 8 lat wcześniej. Wszystkie odmiany, izotopy uranu są niestabilne i samoistnie rozpadają się na lżejsze pierwiastki, oddając przy tym energię. Uran był aktywnym składnikiem pierwszej wykorzystanej w działaniach wojennych bomby atomowej, którą Stany Zjednoczone zrzuciły na Hiroshimę, spalając miasto 6 sierpnia 1945 roku. O uranie mającym 92 protony upakowane w jądrze powszechnie mówi się jako o największym występującym w naturze pierwiastku, mimo że w tych samych miejscach, gdzie wydobywa się rudę uranową, znaleźć można śladowe ilości większych od niego. Skoro uran zasługiwał na nazwanie jego imieniem pierwiastka, to również i Neptun. Jednakże w przeciwieństwie do uranu, odkrytego niedługo po planecie imienniczce, Neptun odkryto w 1940 roku w cyklotronie w Berkeley. Dopiero 97 lat po tym, jak niemiecki astronom Johann Galle odszukał Neptuna na niebie w miejscu, które przewidział francuski matematyk Joseph Le Verrier po zbadaniu dziwnego zachowania orbity Urana. Tak jak Neptun jest w Układzie Słonecznym tuż za Uranem, tak Neptun znajduje się tuż za Uranem w Układzie Okresowym Pierwiastków. Cyklotron z Berkeley odkrył, czy może wyprodukował, wiele pierwiastków niewystępujących w naturze, w tym Pluton, zajmujący w tablicy Mendelejewa miejsce tuż po Neptunie i noszący nazwę planety Pluton, którą Clyde Tombaugh wypatrzył w 1930 roku w obserwatorium Lowella w stanie Arizona. Podobnie jak w wypadku Ceres 129 lat wcześniej, ekscytacja wzięła górę. Pluton był pierwszą planetą odkrytą przez Amerykanina i z braku dokładniejszych danych był powszechnie uważany za ciało rozmiarami i masą porównywalne z Ziemią, jeśli nie z Uranem czy Neptunem. W miarę jak nasze próby pomiaru jego wielkości stawały się coraz lepiej dopracowane, Pluton stawał się coraz mniejszy. Nasza wiedza o jego rozmiarach ustaliła się dopiero pod koniec lat 80. XX wieku. Teraz już wiemy, że mroźny, oblodzony Pluton jest zdecydowanie najmniejszą z 9 planet, wyróżniającą się tym małym szczegółem, że jest jeszcze drobniejszy niż 6 największych księżyców w Układzie Słonecznym. I zupełnie jak to było z asteroidami, odkryto później jeszcze setki obiektów w dalekim Układzie Słonecznym o orbitach zbliżonych do orbity Plutona. Zapowiadało to zwolnienie go z etatu planety oraz ujawnienie dotychczas nieudokumentowanego rezerwuaru niewielkich lodowych ciał, w tym komet zwanego pasem Kuipera, do którego należy także Pluton. Zważywszy na to, można by twierdzić, że Ceres, Pallas i Pluton wślizgnęły się do układu okresowego ustrojone w cudze piórka. Niestabilny Pluton klasy zbrojeniowej był aktywnym składnikiem amerykańskiej bomby atomowej, która wybuchła nad japońskim miastem Nagasaki zaledwie 3 dni po Hiroshimie i błyskawicznie położyła kres II wojnie światowej. Niewielkie ilości promieniotwórczego plutonu klasy reaktorowej można zaś wykorzystać do zasilania radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, w skrócie zwanych, jak prawie można się spodziewać, RTG, dla statków kosmicznych podróżujących na kraniec Układu Słonecznego, gdzie natężenie światła Słońca spada poniżej poziomu użytecznego dla paneli słonecznych. Z pół kilograma plutonu uzyskuje się 300 tysięcy kilowatogodzin energii cieplnej, co wystarczyłoby do zasilania zwykłej żarówki przez 350 lat lub człowieka przez tyle samo czasu, jeśli tylko mogłoby go napędzać paliwo jądrowe, a nie produkty ze spożywczaka. Tak oto kończy się nasza kosmiczna podróż po układzie okresowym pierwiastków chemicznych, która zawiodła nas aż na rubieże Układu Słonecznego, a nawet dalej. Z przyczyn, których wciąż nie pojmuję, wielu ludzi nie lubi chemii, co może tłumaczyć nieprzemijający trend, by pozbywać się jej z pożywienia. Być może odstraszająco brzmią te niestrawne wielosylabowe nazwy związków chemicznych. Jednak w takim wypadku powinniśmy raczej winić chemików, a nie same substancje chemiczne. Jeśli o mnie chodzi, dobrze się z nimi czuję i to w dowolnym miejscu we wszechświecie. Przecież zarówno moje ulubione gwiazdy, jak i moi przyjaciele są z nich zbudowani.